Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Relacje z kończącej kongres eucharystyczny w Quebecu, Statio Orbis, modlitwa Anioł Pański z papieżem oraz z beatyfikacji w Libanie złożą się na część informacyjną. Następnie audycja Święty Tygodnia przypomni, kim był Ireneusz z Lyonu. W niedzielnym magazynie 22 czerwca wita Państwa ksiądz Józef Polak.
XLIX Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Quebecu zakończyła uroczysta Statio Orbis, mszy na tamtejszych polach Abrahama z udziałem kilkunastu tysięcy wiernych, przewodniczył papieski legat kardynał Józef Tomko. Homilię w bezpośrednim przekazie satelitarnym z Watykanu wygłosił Benedykt XVI. Słowa Ojca Świętego były wielką katechezą o Eucharystii i jej roli w życiu chrześcijanina. Papież przypomniał stojącą u źródeł Najświętszego Sakramentu ofiarę Jezusa Chrystusa. Jest to dla wierzących wyzwanie, by również oni szerzyli w świecie Bożą miłość, opowiadając się za życiem i troszcząc się o ubogich. W tym wszystkim ważną rzeczą jest stałe odnawianie w Kościele świadomości liturgicznej i eucharystycznej, czemu między innymi służyły soborowe wysiłki.
Mam szczerą nadzieję, że ten kongres posłuży wszystkim wierzącym za wezwanie do podobnego zaangażowania w odnowę katechezy o Eucharystii, tak aby oni sami uzyskali autentyczną świadomość eucharystyczną i na nowo nauczali dzieci i młodzież dostrzegać tę podstawową tajemnicę wiary i budować wokół niej własne życie. Wzywam szczególnie księży, by z należytym szacunkiem odnosili się do obrzędu Eucharystii. A wszystkich wiernych zachęcam do poszanowania ról przynależnych kapłanom i świeckim w sprawowaniu Eucharystii. Liturgia nie jest naszą własnością, ale skarbem Kościoła.
Benedykt XVI przypomniał też ważność adoracji Najświętszego Sakramentu oraz konieczność przystępowania do komunii w stanie łaski uświęcającej, czemu służy sakrament pojednania. Dowodem skuteczności pobożności eucharystycznej są kanadyjscy święci i błogosławieni, stanowiący dziedzictwo tamtejszego kościoła i wzór dla współczesnych pokoleń w budowaniu lepszego świata. Tradycja eucharystycznej duchowości powinna być podtrzymywana.
Aby nigdy nie zabrakło ludowi Bożemu szafarzy, którzy karmiliby go ciałem Chrystusa, potrzeba nam prosić Pana, aby udzielił swemu Kościołowi daru nowych księży. Proszę Was także o przekazanie tego wołania o kapłanów młodym ludziom, aby przyjęli je z radością i bez lęku odpowiedzieli Chrystusowi. Ci nigdy nie będą zawiedzeni, oby rodziny były kolebką powołań.
Na zakończenie homilii Ojciec Święty oznajmił, że następny, 50. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbędzie się w 2012 roku w stolicy Irlandii, Dublinie.
W uroczystej mszy świętej Statio Orbis na polach Abrahama pod przewodnictwem legata papieskiego księdza kardynała Józefa Tomko uczestniczyło 40 kardynałów, 250 biskupów, 1500 kapłanów oraz ponad 12 tysięcy uczestników z 75 krajów świata. Przybyli także wierni z okolicznych parafii, przedstawiciele rządu federalnego oraz prowincji Quebec. Kardynał Mark Ouellet powiedział podczas konferencji prasowej, że jednym z najważniejszych wydarzeń całego kongresu były święcenia kapłańskie 12 młodych diakonów z prowincji Quebec, gdzie brak powołań jest dotkliwie odczuwany. To prawdziwie czas łaski widzieć tę łączność pomiędzy Eucharystią a kapłaństwem, wyznał kardynał Ouellet. Dla wielu uczestników kongresu wydarzenie to było wielkim duchowym przebudzeniem oraz doświadczeniem zmartwychwstałego Chrystusa w darze Eucharystii. Dla Radia Watykańskiego ojciec Marian Gil, Katolickie Studio Młodych, Quebec City.
Benedykt XVI zapewnił o swej solidarności ofiary tajfunu Feng Shen na Filipinach. Żywioł wywołał powodzie, osunięcia ziemi i zatopił prom z kilkuset osobami na pokładzie.
Zapewniam o swej duchowej bliskości ludność wysp, w które uderzył tajfun. Modlę się do Pana za ofiary tej nowej morskiej tragedii, w której, jak się wydaje, ucierpiało też wiele dzieci.
Według Czerwonego Krzyża w wyniku powodzi i osunięć ziemi w południowych i środkowych Filipinach zginęło ponad 150 osób. Dokładna liczba ofiar zatonięcia promu Princess of Stars wciąż pozostaje nieznana. Istnieją obawy, że mogła zginąć większość z blisko 800 osób przebywających na pokładzie.
O różnicy między ludzkimi lękami a bojaźnią Bożą Benedykt XVI mówił w rozważaniu na Anioł Pański. Lęk jest naturalnym wymiarem życia. Towarzyszy człowiekowi na wszystkich etapach rozwoju, a w kulturze naznaczonej nihilizmem przybiera nawet postać głęboką, egzystencjalną.
Papież przypomniał jednoznaczną wykładnię biblijną, zgodnie z którą w człowieku bogobojnym nie ma lęku. Bojaźń Boża nazywana jest początkiem mądrości. Ludzie bogobojni mają poczucie bezpieczeństwa niczym dziecko w ramionach matki. Potrafią zachować pokój serca nawet pośród gwałtownych przeciwności, gdyż doświadczając Bożego miłosierdzia, wiedzą, że w miłości nie ma lęku, podkreślił Benedykt XVI. Pozdrawiając Polaków, nawiązał do rozpoczynających się wakacji.
Moje myśli, pozdrowienie kieruję do Polaków, szczególnie do dzieci i młodzieży, którzy rozpoczynają wakacje. Niech czas wypoczynku będzie dla wszystkich okazją do nawiązywania przyjaźni, poznawania piękna przyrody i uwielbiania Boga za dzieło stworzenia. Z odwagą wyznawajcie waszą wiarę, przyznając się do Jezusa. Serca wam wszystkim błogosławią.
Benedykt XVI mówił też o zbliżających się obchodach roku świętego Pawła. Wyraził nadzieję, że to jubileuszowe wydarzenie nauczy nas bardziej ufać Chrystusowi, co w konsekwencji doprowadzi do odważnego dawania świadectwa Ewangelii. W rozważaniu na Anioł Pański papież podkreślił, że każdy potrzebuje tak zaufać Bogu, jak uczynił to święty Paweł.
Benedykt XVI zaprosił też wiernych na nieszpory, którym 28 czerwca przewodniczył będzie w rzymskiej bazylice świętego Pawła za murami. Będzie to oficjalne otwarcie roku świętego Pawła. Tymczasem w Turcji jego obchody już zapoczątkowano. Inauguracja odbyła się w Tarsie, mieście, w którym przed 2000 lat urodził się apostoł narodów.
Uroczystości rozpoczęły się wczoraj po południu od ekumenicznej modlitwy przed kościołem świętego Pawła. Stolicę apostolską reprezentował kardynał Walter Kasper. Rano przewodniczył on Eucharystii w miejscu narodzin apostoła narodów.
Benedykt XVI modlił się, by wstawiennictwo błogosławionego Jakuba z Gaziru wyjednało umęczonemu i zbyt długo już cierpiącemu Libanowi dar trwałego pokoju. Beatyfikacja libańskiego kapucyna odbyła się przed południem w Bejrucie. Liturgii przewodniczył w imieniu papieża kardynał José Saraiva Martins, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Homilię wygłosił patriarcha maronicki kardynał Nasrallah Piersfer. Wskazał on, że wyniesienie do chwały ołtarzy tytana miłości, jak nazywa się błogosławionego Jakuba, rozbudziło w Libańczykach nadzieję na to, że w kraju na nowo zagości pokój.
Na uroczystości beatyfikacji zgromadził się rzesze wiernych. Prezydent Republiki Michel Sleiman, przedstawiciele rządu na czele z premierem, przedstawiciele parlamentu, dyplomaci. Dziś nie mówiono o polityce, ani o wojnie, ani o problemach, ale mówiono o tym, jak wiele dobra uczynił dla Libanu i dla Libańczyków ojciec Jakub, budując szpitale, zakładając szkoły, szukając człowieka, a wszystko to w imię świętego Franciszka z Asyżu. Na placu Męczenników w centrum Bejrutu, gdzie miała miejsce uroczystość beatyfikacji, dało się odczuć atmosferę odprężenia, chwilę odpoczynku od problemów codzienności. Wszyscy dzisiaj chyba zrozumieli, że dobro zawsze niesie pokój, a zło niesie tylko wojnę i konflikt. To przesłanie dzisiejszej beatyfikacji, miejmy nadzieję, będzie źródłem refleksji dla rządzących Libanem. Dla kapucynów prowincji Bliskiego Wschodu to także święto ich współbrata, błogosławionego ojca Jakuba. Kapucyni na Bliskim Wschodzie zajmują się szkolnictwem, opieką nad chorymi w najbiedniejszych dzielnicach miasta. Dla nich dzisiaj beatyfikacja i współbrata to impuls do dalszej duchowej walki o człowieka. Z Bejrutu dla Radia Watykańskiego Paweł Bielecki-Kuryż.
Święty tygodnia.
Ireneusz.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W sobotę 28 czerwca
Obchodzimy w kościele wspomnienie świętego Ireneusza, biskupa i męczennika. Urodził się w Smyrnie na terenie dzisiejszej Turcji około roku 130 po Chrystusie. Był uczniem świętego Polikarpa, który z kolei był uczniem świętego Jana Apostoła. Podkreślamy bliskie związki łączące te osoby, aby mieć świadomość, że nauka głoszona przez świętego Ireneusza, tak ważna z doktrynalnego punktu widzenia i przyjęta przez Kościół, pochodziła wprost od apostołów. Wiedziony duchem misyjnym święty Ireneusz dotarł aż do dalekiego Lyonu na terenie dzisiejszej Francji, gdzie następnie został biskupem. Z wielką gorliwością zarządzał powierzoną mu diecezją. Niestrudzenie głosił Słowo Boże, zwalczał herezję, uczył się nowych języków, aby ewangelizować plemiona celtyckie i germańskie. Na skutek srogich prześladowań, które dotknęły chrześcijan i zdziesiątkowały miejscowy kler, był prawdopodobnie jedynym biskupem na terenie całej ówczesnej Galii. Po ustaniu prześladowań nie tylko mozolnie odbudowywał zniszczone struktury kościoła, ale oddał się także pracy pisarskiej. To wówczas powstały największe jego dzieła – zdemaskowanie fałszywej gnozy i dowód prawdziwości nauki apostolskiej, dzięki którym zyskał miano ojca teologii chrześcijańskiej. Z traktatu Zdemaskowanie fałszywej gnozy świętego Ireneusza. Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim, jest w swej potędze i majestacie niewidzialny i niewypowiedziany dla swoich stworzeń. Nie jest jednak nieznany. Od samego bowiem początku Syn objawia Ojca, ponieważ od początku jest z Ojcem. On dodał ludziom we właściwym czasie widzenia prorockie, różnorodność charyzmatów czy swoje urzędy. Tak więc Słowo stało się szafarzem łask Ojca dla dobra ludzi. Dla nich dokonało tylu dzieł. Ono ukazało Boga ludziom, a człowieka przedstawiło Bogu. Zachowało niewidzialność Ojca, aby człowiek nie lekceważył Boga i miał cel swoich pragnień. Ukazało zarazem różnymi sposobami Boga człowiekowi, aby jako zupełnie pozbawiony Boga nie przestał w ogóle istnieć. Albowiem człowiek żyje na chwałę Boga, a życiem człowieka jest oglądanie Boga. Wiara w bóstwo Chrystusa, słowa, które od początku było z Ojcem, stanowi fundament Kościoła. Bardzo wcześnie, bo już na początku II wieku, pojawili się jednak ludzie, którzy uważali się za posiadaczy jakiejś głębszej, tajemnej wiedzy, wedle których Chrystus nie był Bogiem, a jedynie emanacją bóstwa, czyli eonem, który przybrał postać człowieka, aby uwolnić świat z mocy zła. Ludzi głoszących takie przekonania zwykło się nazywać gnostykami. Stanowili oni poważny problem dla młodego Kościoła. W walce z gnostykami święty Ireneusz poświęcił wszystkie swoje siły. Do dnia dzisiejszego zdumiewa nas głębia jego myśli, świeżość i precyzja w prowadzeniu refleksji teologicznej, siła argumentacji. Zadania nie miał łatwego. Gnostycy byli trudnym przeciwnikiem. Wspominamy o nich, bo do dnia dzisiejszego spotykamy się z odpryskami gnostyckich teorii. Wybitny znawca problemu, ksiądz profesor Wincenty Myszor, dostrzega jego przejawy nie tylko w modnych dzisiaj ideologiach czy prądach duchowych, jak na przykład w ruchu New Age, ale i w postawie pojedynczych ludzi, którzy, mówiąc kolokwialnie, uważają, że sami najlepiej wiedzą, jak się zbawić. Raz po raz spotkać bowiem można postępowych chrześcijan, gardzących nauczaniem biskupów, przekonanych o swej lepszej, głębszej wiedzy. Nie potrzebują oni sakramentów, nauczania papieża, wystarcza im ich wewnętrzny, duchowy kontakt z Bogiem. Podobnie jak kiedyś, bardziej są oni niebezpieczni niż poganie, bo zewnętrznie, poprzez swoje poprawne zachowanie, mogą oni uchodzić za prawdziwych chrześcijan. Historyk religii zauważy jednak, konstatuje ksiądz profesor, że czasem więcej szkody przynosili kościołowi asceci, ascetą był Savonarola i reformator Calvin, aniżeli na przykład papieże renesansu. Bo grzesznicy, o ile tylko mają świadomość swej grzeszności, nie zabierają się do reform. Natomiast asceci, owszem, i to w przekonaniu, że to właśnie oni dokonują tej najprawdziwszej reformy Kościoła. I to jest niebezpieczne. Ześlij nam, Panie, pokój, powszechny i trwały. Niech nie będzie on tylko brakiem wojny. Niech nie będzie pokojem cmentarnym, ani pokojem więziennym. Niech nie będzie pokojem powalonych i pognębionych. Niech będzie sprawiedliwy. Obdarz nas pokojem szanującym prawa ludzkie i Twoje prawa. Wojna, jakakolwiek wojna, depcze wszystkie wartości i narzuca swoje wilcze prawa. Wojna sieje nienawiść, przemoc, okrucieństwo, zniszczenie i zagładę. Prosząc o pokój, prosimy Cię, Panie, o wszystko. Zagrożenia Kościoła pochodziły nie tylko z zewnątrz, ze strony pogan i heretyków. W samym jego łonie pojawił się groźny spór o datę obchodzenia Wielkanocy. Niektórzy z najbliższego otoczenia papieża doradzali mu, aby wykluczyć z kościoła tych, którzy nie przyjmują rzymskiego sposobu świętowania Wielkanocy w niedzielę. I wtedy Ireneusz błaga papieża, aby nie odłączał kościołów, które zachowują inną tradycję. Ta różnorodność, prosił go, nie powstała przecież dzisiaj, ale o wiele dawniej wśród naszych poprzedników, którzy z nieuwagi, przez swą prostotę i nieświadomość przyjęli ten zwyczaj i tak przekazali, a mimo to wszyscy żyli wtedy w pokoju. Tak to Ireneusz, napisał o nim historyk Eusebiusz, nie na próżno nosił swoje imię, albowiem słowem i czynem szerzył pokój w kościele. Istotnie, imię Ireneusz, pochodzące z języka greckiego, oznacza tego, który miłuje i czyni pokój. Niestety, on sam w swoim życiu zaznał go niewiele, także w chwili śmierci. Przypuszcza się bowiem, że zginął jako męczennik w czasie kolejnego prześladowania chrześcijan w roku 202. Później też nie zostawiono go w spokoju. W roku 1562 jego grób sprofanowali heretyccy hugenoci. Boże, Ty sprawiłeś, że święty Ireneusz biskup utwierdził prawdziwą naukę i pokój w Kościele. Przez jego wstawiennictwo odnów w nas wiarę i miłość, abyśmy dążyli do zgody i jedności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Pora kończyć niedzielne wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.